historia, jakiej nie znacie.
I nasz gość, sekretarz Witold Kopczyński, sekretarz korporacji Magna Polonia, najstarszej poznańskiej korporacji akademickiej, która pojutrze skończy 100 lat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zdjął pan kulturalnie czapkę, ale takiego nakrycia głowy, który nazywa się deklem, chyba się nie zdejmuje.
To zależy w jakich okolicznościach.
Ma pan jeszcze na sobie szarfę, to też jest taki znak korporacji. I trzeci znak to
charakterystyczny monogram, który w naszej nomenklaturze nazywamy cyrklem.
Co to jest korporacja akademicka?
Tu uśmiecham się na to pytanie pana redaktora, ponieważ jest to pytanie, które wzbudza pewne kontrowersje. Natomiast mówiąc tak ogólnie, korporacja akademicka jest to stowarzyszenie o charakterze wyłącznie męskim bądź wyłącznie żeńskim, chociaż ta druga forma w Polsce raczej się nie przyjęła, zrzeszająca studentów i absolwentów wyższych uczelni z danego ośrodka akademickiego wokół pewnych idei, pewnych filarów, które nazywane są pryncypiami.
Powiedział pan o kontrowersjach. Jakie może wzbudzać kontrowersje korporacja akademicka?
Kontrowersje?
No, bo mówił pan, że to jest takie ciekawe pytanie. Pytanie, które wzbudza ferment.
Tutaj korporacje akademickie rzeczywiście posiadają pewien sznyt taki przedwojenny. Mamy swoje zwyczaje, swój charakterystyczny strój.
I to może być takie niecodzienne i
raczej chodzi o rozłożenie pewnych akcentów w realizacji tych ideałów, które nam przyświecają i które przyświecały również założycielom korporacji akademickich.
Czy przed II wojną światową, kiedy ta korporacja istniała w Poznaniu, byliście jedną, która wtedy powstaje te 100 lat, czy mieliście już jakąś konkurencję tu na miejscu?
Konkurencja była bardzo duża, ponieważ rzeczywiście byliśmy pierwszą korporacją w Poznaniu i pierwszą utworzoną na ziemiach polskich, ponieważ polskich korporacji akademickich jest wiele. Pierwsze powstawały jeszcze poza granicami Polski. Natomiast Magna Polonia jest pierwszą korporacją utworzoną na ziemiach polskich, na terytorium już odrodzonej Rzeczypospolitej. I w Poznaniu w okresie międzywojennym działało bardzo wiele korporacji. Ja tutaj nawet nie chcę strzelać, ile dokładnie. Szacunki są różne, ile studentów należało w tamtym okresie do różnych korporacji akademickich, ale był to ruch pokaźny.
Panie Witoldzie, powiedzmy sobie szczerze, paleta doświadczeń, rozrywki dla studentów jest przeogromna. No co prawda teraz wszystko jest pozamykane, ale ilu studentów jest gotowych założyć dekiel, włożyć szarfę, spotykać się raz w tygodniu na samokształceniu, spotykać się z ojcem duchownym, pogłębiać życie duchowe, a ilu wybierze na przykład najnowszą wersję PlayStation?
To jest pytanie, czego młody człowiek oczekuje od swoich studiów, od swojego życia i jak chce spożytkować swój czas. Zdaję sobie sprawę, że korporacja akademicka nie jest stowarzyszeniem dla każdego. Nie każdy wybierze tę ścieżkę rozwoju osobistego, ale ja osobiście z moich doświadczeń czerpiąc bardzo gorąco do tego zachęcam.
Jak to właśnie było z panem? Kiedy pan zapisał się do korporacji?
Ja do korporacji akademickiej wstąpiłem na trzecim roku moich studiów.
Prawa.
Studiów prawa. I do korporacji trafiłem przez mojego kolegę, z którym wspólnie służyłem do mszy. Byliśmy kolegami ministrantami i widziałem, że czasami pojawia się właśnie z deklem w barwach. Zagadnąłem go o to i tak trafiłem do korporacji.
Ja bym jeszcze zapytał o jedną rzecz, bo tak widzę, pytasz pana o to, jak to dzisiaj wygląda. Ja poszedłem głębiej, czy jest dzisiaj w ogóle sens na istnienie takiej korporacji, skoro mamy dostęp do nowoczesnych rzeczy, młodzież praktycznie bawi się tym, co świat oferuje, a czy taka korporacja czasami nie trąci myszką, czyli czy nie wracamy do jakiejś przeszłości i próbujemy to odbudować w dzisiejszej rzeczywistości?
Całą stanowczością zaprzeczę takim oskarżeniom. Uważam, że idea ruchu korporacyjnego jest tak uniwersalna jak idea akademickości, jak idea uniwersytetu. I ona jest, tak jak wspomniałem, uniwersalna. I myślę, że realizowanie tych uniwersalnych wartości jak najbardziej jest na miejscu także w dzisiejszych czasach.
Czy to nie jest taka zabawa dla starszych panów, przepraszam, że takiego słowa użyję, w melonikach ładnie wyglądających, że my jesteśmy jakąś taką grupą krzyżowców może w dzisiejszej rzeczywistości? I czy nie obawiacie się, że czasami to tak ironicznie z drugiej strony wygląda, że jesteś taką grupą na boku, która coś próbuje udowodnić tej dzisiejszej młodzieży?
Nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, to mogę powiedzieć z całą stanowczością. Może takie postrzeganie wynikać z charakteru działalności korporacji, które jest nastawione, ukierunkowane do wewnątrz, na formację swoich członków. Nie organizujemy, to prawda, jakichś spektakularnych akcji, dlatego może nasza rozpoznawalność nie stoi na najwyższym poziomie, z czym walczymy intensywnie również przez naszą aktywność w mediach społecznościowych. Natomiast to właśnie to ukierunkowanie do wewnątrz na formację swoich członków może powodować wrażenie pewnego jakiegoś zamknięcia, zdystansowania, ale tak nie jest. Jesteśmy bardzo otwarci i jeżeli ktoś wyraża zainteresowanie, chce dołączyć do korporacji, oczywiście jeżeli spełnia kryteria, to jesteśmy otwarci.
To jeszcze wspomniał pan o tym, że służył pan do mszy, czyli ze środowiskiem kościelnym miał pan kontakt. A czy czasami nie jesteście konkurencją dla duszpasterstw akademickich? Bo z tego co wiem, na rynku poznańskim część zgromadzeń zakonnych właśnie taką formułę prowadzi. I czy czasami nie jest to takie, można powiedzieć, wysublimowana działalność duszpasterstwa akademickiego, która no, w tym Poznaniu naszym bardzo dobrze ma.
Cieszę się, że zadał pan to pytanie, bo ja sam jestem wychowankiem dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego. Tutaj mogę powiedzieć taką ciekawostkę a propos środowiska dominikańskiego poznańskiego, że również ojciec Bocheński, którego rok obchodzimy uchwałą Sejmu, również był korporantem w czasach swoich studiów, zanim wstąpił do zakonu. Natomiast już wracając do pytania, nie jesteśmy duszpasterstwem akademickim i nie jesteśmy też konkurencją dla duszpasterstwa akademickiego, ponieważ nie jest to główny element naszej działalności. Religio, czyli rozwój duchowy, jest jednym z czterech naszych filarów i bycie w korporacji nie polega tylko i wyłącznie na rozwoju duchowym, ale też na rozwoju intelektualnym, na rozwoju znajomości, przyjaźni, swoich zainteresowań. Myślę, że korporacja przede wszystkim jest taką przestrzenią właśnie do rozwoju swoich zainteresowań i kontaktów towarzyskich.
Teraz dobry policjant, bo zły policjant już zakończył jeszcze ostrzał, ale to za chwilę, Jarku. Proszę powiedzieć o tych zasadach, o tych pryncypiach, o tych wartościach, które są dla was ważne.
Każda korporacja ma swoje pryncypia. W naszym przypadku są to cztery. Wymienię je najpierw po łacinie, potem przetłumaczę. Religio, scientia, patria i amicitia. Czyli religia, nauka, religio, scientia, patria, czyli ojczyzna, patriotyzm i amicitia, czyli przyjaźń.
Czy wśród was są też trójkowicze albo osoby, które powtarzały rok? No skoro nauka, samokształcenie,
tak,
doskonalenie.
Są takie osoby, są takie osoby.
Ja tylko powiem, że ojciec Maria Bocheński jest bardzo bliski naszej rozgłośni. W tym roku realizujemy cykl audycji poświęconych temu niezwykłemu człowiekowi, znawcy marksizmu, wybitnemu sowietologowi.
Tak.
Który wydał swoje książki w milionowym nakładzie, kiedy tak się je sumuje, a w Polsce w ogóle jest nieznane. I tutaj musimy jako Radio Poznań odrobić te lekcje i odrabiamy. I teraz najważniejsze pytanie. Te stopnie wtajemniczenia. Rozumiem, że to nie jest tak, że się przychodzi jak do harcerstwa, podpisuje listę, dostaje dekiel i już jest sprawa załatwiona.
Tak, wiem, o co pan redaktor pyta. Tutaj jakieś stroje, cyrkiel. Tu
dokładnie.
Ostrzegam
templariuszy,
tak,
kod Leonardo da Vinci.
Zwolenników teorii spiskowych uspokajam. Proszę nie wyłączać radioodbiorników. Nie jesteśmy żadną masonerią. Nie ma żadnych stopni wtajemniczenia. Jest tylko pewna hierarchia, ponieważ hierarchia może być odzwierciedleniem pewnego porządku. Żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko mamy pod ręką, wszystko chcemy mieć na już, wszystko jest tymczasowe, żyjemy w czasach takiej tymczasowości. Nie chcę tutaj być narzekaczem, który tylko mówi, ach, te dzisiejsze czasy, ale korporacja jest właśnie takim miejscem nie tymczasowym. Członkostwo w korporacji jest dożywotnie, aczkolwiek nie podpisujemy cyrografów. W pewnych sytuacjach z korporacji można wystąpić bądź być usuniętym, co się zdarza bardzo rzadko. Natomiast kiedy przychodzi się do korporacji, to najpierw jest się kandydatem, najpierw jest się obserwatorem, czy to miejsce, czy to towarzystwo, czy ta forma rozwoju i spędzania czasu na pewno jest dla mnie. I jeżeli jesteśmy zainteresowani, to zostajemy fuksami, czyli giermkami, którzy mają najniższe składki, ale mają za to dużo obowiązków. To też jest taka szkoła, taka można powiedzieć forma wychowawcza, że wstępując do korporacji nie od razu jest się pełnoprawnym członkiem. Trzeba przez przynajmniej rok pomagać w sprzątaniu, przygotowywać kwaterę na różne uroczystości, zadbać, żeby gość, który przychodzi na spotkania, zastał otwarte drzwi, przygotowaną herbatę i sprawny rzutnik. Następnie po roku takiej, można powiedzieć, służby zostaje się komiltonem, czyli rycerzem. Tutaj zwracam uwagę na tę nomenklaturę, która jest odzwierciedleniem pewnego też etosu rycerskości, który staramy się pielęgnować. Nie w formie jakiejś archeologii, tylko postawy duchowej, postawy charakteru. No a już po zakończeniu studiów, kiedy człowiek ma już pracę, dzieci, wówczas jest ten trzeci etap bycia w korporacji, czyli filister, senior, taki emeryt, można powiedzieć.
Trochę to wybrzmiało jak czasy Karola Młota, kiedy przygotowywał się do krucjaty przeciwko Arabom i gdzieś tam Poitiers było na zakręcie i przedstawił to pan tak barwnie, że poczułem się, że właśnie tak w IX wieku tak się to tak praktycznie zaczynało i dzisiaj
panie
przenosimy...
Panie redaktorze, jeżeli krucjata, to tylko przeciwko jakimś własnym słabościom.
No właśnie, tak to wybrzmiało z pana słów i jestem
walczeniem. Walczymy cały czas, tak, walczymy z sobą.
Ze słabościami.
I rzeczywiście, drodzy panowie, no świat jest taki, że to jest świat słabości. Że mimo, że mamy szybkie telefony komórkowe z pamięcią, no, obłędną i mamy szybkie samochody, to właściwie człowiek, gdyby się znalazł w lesie bez niczego, no to może tutaj kolega plutonowy podchorąż jeszcze by przetrwał z 3 dni.
Czyli też korporacja.
I ja to od razu bym wzywał 112. Ale mówiąc serio, no jest w tym coś, co pan mówi, takie ja widzę tak tą walkę, udoskonalanie siebie jest niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. Jesteśmy słabi, mimo doskonałości materialnej. Też tak pan uważa jak ja. Widzę, że pan kiwa głową, więc temat jest zamknięty. Można do nas zadzwonić 61 865 4654 i jeszcze przez chwilę zadać pytanie panu Witoldowi Kopczyńskiemu z korporacji Magna Polonia. My za chwilę porozmawiamy o Wileńszczyźnie i przeniesiemy się na Wileńszczyznę, ponieważ w niedzielę jedziemy na Litwę, jedziemy, no zobaczymy, czy w ogóle dojedziemy, czy wpuszczą nas na granicę. Tutaj trwa od 2 dni dyskusja. No i właśnie, to jest słabość epidemiologiczna naszych czasów, słabość zdrowotna. Co członek korporacji Magna Polonia odpowiada na zagrożenie koronawirusem i co myśli o takim zagrożeniu?
No niestety... Gdyby pan redaktor zadał to pytanie wczoraj, to odpowiedź byłaby inna. Natomiast do korporacji należą osoby, które mają wysokie poczucie odpowiedzialności społecznej. I niestety w tym poczuciu odpowiedzialności społecznej podjęliśmy trudną dla nas decyzję o modyfikacjach naszych planów związanych z obchodami stulecia naszej korporacji. Ponieważ za dwa dni nasza korporacja kończy 100 lat. W sobotę miały się odbyć uroczystości z zaproszonymi gośćmi, również z zagranicy, ale właśnie dzisiaj podjęliśmy tę trudną decyzję w odpowiedzi na apele władz miejskich i władz państwowych o pewnych zmianach.
No to my takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy. To teraz dał mi pan do myślenia, czy jechać, czy nie jechać.
No to tradycja rzeczywiście mówi dużo, że ten instynkt samozachowawczy i to, co pan powiedział przed chwilą, stawiamy ponad organizację, która jest tylko tworem takim,
który ma służyć ludziom.
Właśnie ludziom, a nie mamy się, powiedzmy, katować w jakiś sposób, że ten przepis jest nie do zmiany i to jest też budujące w jakiś sposób.
No to nie jest, to właśnie to jest to poczucie odpowiedzialności obywatelskiej, o którym przed chwilą wspomniałem, bardziej niż instynkt samozachowawczy. To nie była decyzja pochopna, tylko wyniknęła ona z głębszego namysłu.
Także. A proszę powiedzieć, to prawda, że państwo byliście 90 lat temu w Radiu Poznań ostatni raz?
Takie informacje znaleźliśmy w naszych archiwach korporacyjnych, że z okazji 10-lecia korporacji akademickiej również gościliśmy na antenie
Radia Poznańskiego.
Tak.
Wtedy nazywało.
Dokładnie tak.
Teraz oficjalna nazwa to jest Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu, Radio Poznań. Witold Kopczyński był naszym gościem, sekretarz Magna Polonia. Jeszcze chciałem zapytać, czy łatwiej wam jest przejść egzamin albo zaliczenie, kiedy idziecie w deklu i stajecie przed profesorem, czy na egzaminie nie ujawniacie się?
Raczej nie chodzimy na egzaminy w deklach, aczkolwiek no, to nie jest tak, że się nie ujawniamy. Jesteśmy obecni w przestrzeni akademickiej z naszą działalnością. Uczestniczymy w uroczystościach oficjalnych organizowanych przez Uniwersytet, akurat w naszym przypadku Uniwersytet Adama Mickiewicza, bo jesteśmy afiliowani właśnie przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Staraliśmy się włączać w obchody stulecia Uniwersytetu Poznańskiego, którego historia jest bardzo ściśle związana również z korporacją Magna Polonia.
Bardzo dziękuję. Teraz krótka muzyczna przerwa, a po niej o Wilnie i o Polakach na Wileńszczyźnie. Tu Radio Poznań z Poznania. Jesteśmy w studiu Radia Poznań w Przyberwińskiego 5. Nasze radio jest wypełnione darami, tak mówię o darach, paczkami, torbami, no wszystkim, w co można zapakować produkty z długim terminem ważności. Dzisiaj Franek Walerych uświadomił mi, jaki to jest wielki dar serca, taki ryż dzisiaj kupić. To już
no tak,
nie jest prosta sprawa.
W takiej atmosferze, kiedy boimy się, że czegoś może zabraknąć, no to nie kupujemy kilograma raz na tydzień, tylko kupujemy paczkę, te 5 kilogramów może się nam tak za 2 tygodnie przydać.
No i mamy sporo tych darów i pytanie, jechać czy nie jechać?
No jechać. Jeżeli możemy jechać i
to trzeba
administracyjnie
jechać.
Nam z góry taki rozkaz nie przyjdzie, że coś się dzieje nie tak, że granica jest czasami niedostępna, no to wtedy jesteśmy bezsilni. Ale jeżeli ta granica
jest otwarta, na dzisiaj jest otwarta. Poza tym nie jedziemy w skupiska ludzkie, tylko jedziemy do pojedynczych rodzin, nie zatrzymujemy się na koncertach, nawet w Wilnie się nie zatrzymamy.
No to jest odpowiedź prosta. Granica jest póki co, służy temu, żeby ją przekroczyć, a są tam ludzie, którzy naprawdę oczekują naszej pomocy, bo z tego, co pamiętam, jak byliśmy latem na Wileńszczyźnie, to można było porozmawiać z ludźmi, którzy traktują nas jak tych Polaków z tego lepszego świata, którzy mają rzeczy, na które nas po prostu na Wileńszczyźnie nie stać.
To tak jak my traktowaliśmy Niemców i Amerykanów.
A przyjeżdżały do nas transporty różnych rzeczy i oczekiwaliśmy, czy ten tir dzisiaj przyjedzie, czy też nie, czy do pierwszego z tych kartek uda się nam wyżyć. I mimo, że Litwa jest dzisiaj członkiem Unii Europejskiej, to jednak zarobki Litwinów nie są takie jak nasze. I to jest dar serca, który no tutaj u nas na Berwińskiego 5 jest.
I musimy go przewieźć tam, do Soleczniki, do Mościszek i do Dziewieniszek. Więc czekamy jeszcze do soboty, do wieczora. Dzisiaj bardzo przemiła pani z Towarzystwa Ziemiańskiego, oddział Wielkopolski, przywiozła 9 kartonów, każdy karton dla rodziny i są dokładnie opisane. Klocki Lego, bardzo drogie produkty, zabawki. Każda rodzina przed świętami z tej dziewiątki dostanie naprawdę konkret. No więc, drodzy Państwo, to na pewno nie może zostać u nas w piwnicy.
A nie czekać na następne święta, kiedy będziemy mogli pojechać?
A nie wiadomo, co z tymi klockami Lego się do grudnia w tej parce stanie. Tyle gadania. Teraz przeniesiemy się właśnie na Wileńszczyznę, do naszych miłych gospodarzy, państwa Romanowskich, którzy nas ugościli, którzy opiekują się ubogimi Polakami. Posłuchajmy.
Takie będą gruzińskie, papieroszki gruzińskie, tam takie i takie dania różne.
A ty, Karina, potrafisz długo wytrzymać bez spania, wiesz? Bo ja już dawno bym się położył. Naprawdę. Ze zmęczenia bym padł.
Nie, to ona tak najwięcej razy czekała dzisiaj. Aha! Ona dzisiaj zabrała kluczy od tej pani. I ona dwa razy jeździła i teraz mówię, pojadę też z nimi.
Pilnowała, żeby nie położyć jej.
Tak.
A dobrze, że Litwa przyjęła euro?
Chyba nie.
A co się stało po wejściu euro?
No większe ceny, tak, oczywiście, Karina podpowiada. No może masło wzrosło 50 eurocentów, na przykład, tak, może być porównanie. Chleba tak podobnie też, no 30-50 eurocentów.
Ale może to jest dobra cena za rozwój gospodarki?
Może, możliwie.
To niedobrze, bo ja nic nie rozumiem.
W rozwoju gospodarki, Karol, rozumiesz? No i my nie jesteśmy tacy w rozwoju gospodarki, może tylko pandemii tak porównać, ale tak ogólnie biorąc to...
Komu pomagać mamy, kto pomagać wolontariuszy mamy i z tego mamy satysfakcję i tych ludzi, którzy tutaj naprawdę dużo jest w ubóstwie, dużo jest, oni najbliżej są u Boga, ale oni nie potrzebują dużo, ale chociażby minimalne ubranka, jedzenie, wszystko to my dajemy radę.
A znasz ten wierszyk, kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Czym twa ziemia?
Mam ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
Polska.
Wierzę.
Polska szkoła imienia Jana Śniedyckiego. Mamy swój hymn, to do tego hymnu mamy dużo radości. Możemy tutaj po polsku uczyć się.
Czyli cały program jest po polsku?
Tak, cały program jest po polsku. A to, gdzie wy będziecie dzisiaj spać, to jest takie nasze taki akademik tej szkoły. Niestety ten akademik już od następnego miesiąca, zapewne dzieci z domu dziecka będą mieszkać w tym, gdzie wy teraz będziecie spali dzisiaj. Ale na trzecim piętrze jest dużo pokoi, 20, których też będziemy przyjmować dzieci takie w biedzie, ale tutaj my pomieszczamy jako wspólnota. Mamy prawo takie.
Po wspaniałym noclegu w Solecznikach u Polaków przyjechaliśmy właśnie do Turgieli. Też niezwykła miejscowość na mapie Wileńszczyzny, bo związania przede wszystkim z oddziałami Armii Krajowej. Tutaj stąd są te słynne zdjęcia, kiedy z kościoła wychodzi bury i jest prezentacja oddziałów Wileńskiej Armii Krajowej. Tutaj był majątek generała Żeligowskiego przed wojną w XIX wieku. Tutaj także w Turgielach swoją stolicę miała tak zwana Rzeczpospolita Pawłowska, także historii wiele, wiele wspaniałych. Dzisiaj także bardzo prężna miejscowość, jeśli chodzi o polską aktywność. Mają swój dom kultury, mają zespół pieśni i tańca Turgielanki. Także bardzo się cieszymy, że dzisiaj dzień rozpoczynamy właśnie od Turgieli. Zaraz jedziemy dalej.
No gdzie to przejeżdżasz? Wszystko drogo teraz. Jak poszli te jebry, tak jakie to pieniądze? Co 10 dni to trzeba 20 euro w sklepie rozbudzić, żeby co kupić.
Czyli euro na dobre wam nie wyszło?
Nie. Żeby byłoby tak, jak 350 dostawali i 350 euro, to jeszcze można było jakkolwiek zrobić te, a to...
A pamięta pan Związek Radziecki? Pan za młody
trochę,
chyba.
Trochę pamiętam, ale mały jeszcze byłem.
Aha.
Rodzice mówili, że było dobrze, no nie wiem.
Dobrze było?
No wszyscy mieli pracę, byli zajęci. Nie to, że teraz chcesz pracuj, chcesz nie pracuj.
A do Polski pan może powróci jakoś? Chciałby pan zamieszkać w Polsce, w kraju?
No, może i chciałby. Paru razy byłem, tak. Nic, ładnie.
I gdzie pan był?
W Gdańsku, w Warszawie byłem.
A Polska o was tutaj nie zapomniała czasami?
No myślę, że nie.
Nie.
Dojechaliśmy do wsi Mościszki. To tu pizzy patrioci wypakują busa. Rozmawiam w miejscowym kościele z dyrektorem szkoły Waldemarem Klimaszewskim.
Czy te pana dzieci głodne są?
Nie powiem, że aż tak za bardzo są dzieci głodne. Oczywiście wszelka pomoc ze strony macierzy albo z bądź innych, gdzieś jakieś źródło, one zawsze jest potrzebne. Ale tak na ogół biedny jest naród tutaj u nas, pozbawiony może pracy, a ci, którzy mają albo mają możliwość pracować, nie zawsze chcą. I dla dzieci no, wszelaka pomoc zawsze jest potrzebna, zawsze pomaga dla nich. Często brakuje dla nas może połączenia z macierzą, układów, a wszystkie takie układy, wszystkie przyjazdy, wszystkie wyjazdy powodują to, że dziecko jest bardziej rozwinięte, dziecko jest bardziej obeznane we wszechświecie.
A z czego tutaj ludzie żyją?
Przede wszystkim ludzie pracują na ziemi, na roli. Mamy około 40 km do miasta, do stolicy. Część ludzi wyjeżdża, dojeżdża do pracy do Wilna. Każdy kręci się jak kto może, ale przede wszystkim to rolnictwo.
A czy te dzieci mają szansę na studia, na lepsze życie?
Tak, mają szansę na studia. Przede wszystkim to zależy od wyników nauki, ale te szanse są raczej może są zawsze trudniejsze, dlatego że nie każdy rodzic może pozwolić sobie na to, żeby opłacić te studia, żeby wyprawić dziecko w świat.
A ile kosztują studia na Litwie?
Zależy różnie. Płatne studia w zależności od kierunku to mogą być i od 2000 euro za rok akademicki. No oczywiście takie studia jak medycyna i inne popularne to i dochodzi do dziesiątki tysięcy euro.
Bo w Polsce studia dzienne są bezpłatne, a tutaj?
Są studia bezpłatne, ale nie każdemu stać ze względu na wiedzę i inne jakieś warunki, żeby tam się dostać. Oczywiście są, ale nie każdego to stać.
A gdyby tak pan jednym słowem powiedział, czego tym dzieciom brakuje najbardziej?
Prostego, dziecięcego szczęścia, chyba tak powiem. Z różnych stron. Od państwa, może i od nas, od nauczycieli i możliwie i od rodziców, prostego dziecięcego szczęścia, żeby dzieci mieli większe możliwości, żeby rodzicom było stać na wyjazd dzieci, żeby mieli możliwość wysłać ich nie tylko do Polski, ale w inne kraje świata.
Rozmawiamy w kościele, to jest nieładnie, no ale taka nadzwyczajna sytuacja. Ten kościół dziwnie wygląda. To chyba był jakiś magazyn?
W swoim czasie, w czasie radzieckie, to był tak zwany dom kultury. Normalny dom kultury albo klub, innym słowem. A później, jak Litwa się odrodziła, wtedy ówczesny dyrektor ówczesnego kolchozu oddał ten dom kultury dla mieszkańców, żeby tu urządzić kościół. To jest taka nasz przed 15-20 laty upominek dla mieszkańców od byłego.
Jesteśmy w Mościszkach.
Wszystkie rodzice moje jakby też po polsku rozmawiali. No i były w szkole w Lawaryszkach. Uczyłam się w polskiej szkole.
A w Polsce pani była?
Byłam. I nie jeden raz byłam. Tam i Gdańsk, Gdynia byłam, w Sopocie, potem Lemberg, Malborgu jeszcze tam dalej. Tam.
I jak byliście przyjmowani w Polsce? Ktoś w ogóle kojarzy, że nie, jest coś takiego jak Wileńszczyzna?
Nasza rodzina tam mieszka. Tam już po babci stronie tam rodzone jeszcze bracia mieszkali i wszystko to nasze takie rodzeństwo i przyjmowanie bardzo pięknie, bardzo i w ogóle wszystkim podoba się Polska.
A jak tu się żyje na Wileńszczyźnie?
No jak, po różnemu bywa, ale nie powiedzieć, że już tak ciężko. No i może którym ciężej, no. Ale jak u mnie syn, jeden syn oddzielnie pracuje, mają pracę. Już mój mąż tak już im, znaczy otrzyma rentę, czy jak powiecie,
Emeryturę?
Emeryturę, o tak, tak, pojedzie ślepi, tak, utrzymuję, no ja trochę mam pracy, no i o tak.
I gdzie pani pracuje?
No i ja, jak powiedzieć, tutaj jest takie, no nie kawiarnia, takie, takie sale, które zakazują różne obiady, wszystko i ja, i, znaczy tam wszystko takie, вот, tak, taka mam pracę.
A trzymacie się razem, Polacy, tutaj, na Gnieźnieźnie?
No jakby u nas tu więcej Polaków, więcej. No i chyba tak, i trzymamy się, no a jak?
A kłócicie się, bo Polacy podobno są kłótliwi.
Nie, no na nie naprawdę, że nie mogę powiedzieć, że też by tam kłótliwie, nie? No trzymamy się jakoś jeden drugiego, trzymamy się, naprawdę, bo tutaj w Mościszkach u nas więcej Polaców. Tam bywa, jest Wielorusini, jest Rosjanie, jest tam jeszcze, no jest dużo, ale Polaków jest więcej.
Wicedyrektorka szkoły Teresa Wołotko.
Ile tu uczniów w ogóle chodzi?
75. Malutko.
Malutko. A mogą zamknąć szkołę?
Miejmy nadzieję, że nie, ale włączone z klasy troszeczkę są tam, ale że może nie. Teraz mamy centrum wielofunkcyjne, połączone jest, znaczy, z takim kulturą więcej, ze szkołą, to może mamy nadzieję, że nie zamkną.
A liczba uczniów maleje, rośnie? Jak to przez te lata wyglądało?
No jakoś tak stale, chyba trzy lata z rzędu tak samo, tak 75, gdzieś tak do 80, tak samo. Ale że to pokolenie takie mniejsze, to mało.
Ale rodzi się mniej, czy wyjeżdżają?
Wyjeżdżają dużo, młodzieży szczególnie dużo wyjeżdża. No z powodu tego dzieci tak nie będzie, może te dzieci się rodzą się tam za granicą. A rodzi się, którzy tu mieszkają, to tak mniej więcej, no, rodzą. Ale że bardzo dużo wyjeżdża, dużo młodzieży wyjeżdża. Mamy jeszcze w przedszkole, to w przedszkolu jest około 20 dzieci. Bo tak w niektórych szkołach takich mniejszych to robią przy szkole, robią przedszkole i tym samym szkole żyje. Jak u nas jest budynek przedszkolny, to nam tutaj ich tych dzieci sprowadzić nie dadzą, ale w przyszłości to są takie plany, że połączą, znaczy przedszkole ze szkołą. Będzie jedna władza, jeden dyrektor, chociaż teraz on też jest już takie na dwa niby to stanowiska nasz dyrektor, ale tam często wypełniające obowiązki. To wtedy może jeszcze będziemy trzymali się.
Uh-huh. Ile jest klas w szkole?
10 jest. 10-letnia szkoła od 1 do 10.
A później się idzie gdzie?
A później do średniej. W Lidze są 9 km, w Lawaryszki są gimnazje, 8 km. No to mają tak w dwie strony wybór. My tak po środku jesteśmy. No to przeważnie w tamtej stronie. W Mieckuny jest dalej, tam gdzieś kilometrów 15, też tam parę osób jeździ.
A program realizujecie państwo litewski czy polski? Nauczania.
Po polsku, ale w Litwie. Znaczy, zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty Litwy, ale w języku polskim wszystkie są przedmioty, oprócz języka państwowego litewskiego, który teraz jest równany z językiem jako godzonym, ale że to jest trudne o wiele, bo godzin mamy mniej niż litewskie klasy prawdziwe, a wymagania są tak samo, jakby to u nas był to swój język godzony. To dzieciom jest trudniej. Bo tamci mają po 7 godzin, tylko klasy przypuśćmy, a nasi mają 5 najwyżej. A zdawać później muszą egzaminy, tak samo jak dzieci z litewskich szkół. To trochę tak jest trudniej.
A jak dzieci przychodzą do szkoły, to mówią po polsku?
Tak.
I dobrze mówią?
Dobrze mówią po polsku.
Bez naleciałości rosyjskich?
Nie, rosyjskich nie raczej. Znaczy takie może takie są, jak takie białoruskie, może takie coś takiego, ale rosyjskich to nie. Ale tak po polsku rozmawiają.
Nauczycielka historii.
Jak pani uczy uczniów tej historii właśnie naszej trudnej? Czy oni w ogóle oni to widzą?
Wiedzą tak na ogół bardzo, spoglądają na to również jak i ja krytycznie, dlatego że uczy przede wszystkim tego krytycznego spojrzenia na te wszystkie wydarzenia. Dlatego że podręcznik podaje jedną wersję, gdzieś tam się w źródłach historycznych mamy drugą wersję. Jakieś takie bardzo często nawet się pojawiają skandaliczne wypowiedzi w telewizji albo w gazecie. Daje dla nich to znowu i teraz mówię, proszę skonfrontować to wydarzenie, które mamy w podręczniku, to, które słyszymy, to również wydarzenie, które oceniają nawet ich dziadkowie, a nawet rodzice. Dlatego, że dajmy na to, osobiście ja w szkole miałam rewolucję październikową, w podręcznikach dzisiaj uczniowie widzą to przewrót październikowy w odniesieniu do tej samej na przykład Rosji. Także mówię, że historia się toczy kolem, ale najważniejsze, żeby sam uczeń potrafił to bardzo mądrze ocenić i odebrać.
A jak ujmowana jest na Litwie w podręcznikach rola Polski w Rzeczpospolitej obojga narodów?
Powiem szczerze, że ja odbieram jako pomniejszaną rolę. I przypuśćmy sobie, gdy teraz na przykład uczniowie szykują jakieś referaty, to mówią, proszę panią, to jak wreszcie jest? Gucewicz czy Gucewiczus? Dlatego, że ten sam słynny architekt, chociaż się wywodzi z Litwy, ale to przecież był Polak. Litwinie natomiast podają, że to był wyłącznie Litwin z krwi i kości. Chociaż oczywiście, że no, się urodził na Litwie. Znowu też tak samo Mickiewiczus. Proszę panią, czemu na pomniku jeden Mickiewicz, a Mickiewiczus? Także no, widzę, że jednak trochę jest tak umniejszana, mój to własnie odbiór, i trochę tak no odsuwana ciut.
A co z przesunięciem granicy, z tym, że granica wam odjechała pewnego dnia?
Granica odjechała, ale w dowolnym wypadku każdy został tym, kim czuje w sercu, że jest Polakiem. Także odbierają to, że jednak historia, co niektóre narody skrzywdziła, i tu mieszkańców Wilczyzny też, że są zmuszani czuć się obywatelami Litwy. My jesteśmy nimi, jak najbardziej, ale że serce polskie mamy i czasem nam udowadniają, że my jesteśmy pochodzenia polskiego, ale nie jesteśmy Polakami. Może jakieś troszkę gdzieś zamieszki zaszły i nie jesteśmy tym, kim jesteśmy tak naprawdę. I to jednak i mnie, i dorosłą młodzież boli.
Tutaj rozmawiałem z mieszkańcami wsi i to, co mnie uderzyło, że oni bardzo ciepło wyrażą się o Związku Radzieckim, że była praca, że były lepsze warunki życia. Dlaczego oni to
trudno
tak
widzą? Trudno powiedzieć. No mają jakieś takie poczucie krzywdy do władz litewskich. Dlatego, że gdyby władze litewskie inaczej potraktowali mniejszość narodowościową na Litwie, nie byłoby tej takiej miłego wspomnienia o Związku. Bo w takim razie no, mają co zarzucić władzom i wtedy no, się odwracają do tego, który dla nich był może bardziej przychylny rząd.
No właśnie, bo taki paradoks, że Sowieci lepiej traktowali Polaków właśnie, wtedy niż teraz Litwa traktuje Polaków.
Dokładnie. I stąd wywodzi się taka właśnie, no bym powiedziała, rozczarowanie.
W Polsce teraz toczy się spór polityczny. Również historia jest wykorzystywana w tym sporze. Tu myślę tutaj o żołnierzach wyklętych. Jak pani to widzi?
Na Wileńszczyźnie nie tak dawno Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego miała taką decyzję, ażeby jedną z ulic na wieś niezbyt duża nazwać ulicą Tadeusza Konwickiego. I Litwini oburzyli się i powiedzieli nie w żadnym razie. Główna przyczyna, że był akowcem.
I przyjechaliśmy z życzeniami, tak jak mówiłem, na mszy świętej. Wszyscy was serdecznie pozdrawiają i przesyłają życzenia świąteczne. Każde dziecko dostanie jeden karton. Małe dzieci nie dadzą rady, muszą na rodziców poczekać, nie? Każde dziecko dostanie jeden karton na święta za to, że byłyście grzeczne w czasie Wielkiego Postu, że były tam postanowienia różne, mam nadzieję, zrobione. Nie będziemy już sprawdzać tych dzienników, bo pan dyrektor mówił, że macie ma najlepszych uczniów, dzieci i młodzież i najlepszych nauczycieli. Także zabawki, wszystko, nauczyciele, zabawki tutaj dla tych najmłodszych, bo wy się jeszcze bawicie w czasie lekcji, nie? Tak? Nie? No to masakra. Teraz macie zabawki, to się będziecie bawić. W każdym razie wszystkiego dobrego. Pozdrówcie waszych rodziców, babcie, dziadków, wszystkich, z którymi się będziecie spotykać na święta. Bardzo was kochamy i będziemy o was pamiętać. I wy o nas też pamiętajcie w swoich modlitwach, w swoich sercach i mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy przy różnych okazjach. Najwcześniejsze spotkanie w wakacje, może mecz zagramy, tak jak kiedyś graliśmy Pielgrzymi Mościszki. Zawsze był remis. A chłopcy jeszcze dodatkowo dostaną od nas, bo to kibice są w większości, piękny szalik Lecha Poznań z piły. Zrobimy sobie później zdjęcia. Będziecie najdalej oddalonym fanklubem Lecha. Na świecie chyba. Także a dziewczynki ładnie potem z chłopcami mogą sobie zrobić zdjęcia też za rączkę w tych szalikach, tak?
Bardzo dziękujemy. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, tak było ostatnio na Wileńszczyźnie. Jak będzie w niedzielę, w poniedziałek, we wtorek? Będziemy o tym mówić w Radiu Poznań. Wracamy na Wileńszczyznę z darami, które przenosicie państwo do nas, do radia. Jutro odbieramy paczki z poznańskich szkół. Jedziemy również do Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lesznie. To wszystko pięknie zapakujemy i sobie po
Jedziemy.
Dokładnie.
Na Wileńszczyznę.
A jak wrócimy, to wszystko opowiemy, jak było. Rafał Polacki, Jarosław Burchardt, Piotr Świątkowski, do usłyszenia.